Wyciąg z werdyktu OSO NKWD ZSSR z 7 lipca 1945 roku. Numer. Następnie wszystko to było podkreślone linią kropkowaną i taką samą kropkowaną przedzielone pionowo. Rozpatrzono akt oskarżenia takiego a takiego, imię, nazwisko, rok urodzenia, miejsce zamieszkania. Postanowiono orzec wobec takiego a takiego, imię, nazwisko, za agitację antysowiecką i próbę utworzenia antysowieckiej organizacji karę 8, słownie 8, lat obozu pracy poprawczej. Za zgodność sekretarz. Więc miałem się pod tym po prostu podpisać i wyjść w milczeniu? Spojrzałem na majora, czy mi czegoś nie powie, czy nie wyjaśni. Nie, nie miał zamiaru. Już nawet skinął na strażnika stojącego w drzwiach, aby wprowadził następnego. Chcąc dodać tej chwili chociaż trochę znaczenia, powiedziałem z akcentem tragizmu. Ale to przecież okropne. 8 lat? Za co? I sam usłyszałem ton fałszu w tych słowach. Ani ja, ani on nie znajdowaliśmy tu nic okropnego. O, tu, jeszcze raz wskazał mi major, gdzie mam się podpisać. Złożyłem podpis. Nie wiedziałem po prostu, co by tu jeszcze zrobić. Pozwólcie więc, że napiszę tu u was odwołanie. Przecież wyrok jest niesprawiedliwy. W ustawowym trybie, mechanicznie skwitował major moje słowa, kładąc papierek na lewą kubkę. Wyjść, rozkazał mi strażnik. I wyszedłem. Okazało się, że nie byłem bardzo pomysłowy. Georgij Tenno, któremu co prawda dano papierek na 25 lat, tak odpowiedział. Przecież to dożywocie. Za dawnych lat, kiedy człowieka skazywano na dożywocie, to biły werble, zbierał się tłum, a tu jak kwitek na mydło, 25 i odmaszerować. Arnold Rapoport wziął pióro i napisał na odwrocie. Protestuję kategorycznie przeciw terrorystycznemu, bezprawnemu wyrokowi i żądam natychmiastowego zwolnienia. NKWDzista z początku czekał cierpliwie, po przeczytaniu zaś powyższego rozgniewał się i porwał cały papier razem z protestem. Nie szkodzi, werdykt pozostał w mocy, przecież to była tylko kopia. A Wiera Korniejewa oczekiwała 15 lat i z radością wyczytała z papierka, że dostała tylko 5. Zaśmiała się swoim promiennym śmiechem i podcyfrowała kartkę szybciutko, żeby jej ktoś nie zabrał. Oficer zapytał nieufnie. Czyście aby zrozumieli, co tu wam przeczytałem? Tak, tak, bardzo dziękuję. 5 lat obozu pracy poprawczej. Janusz Rozhasz był Węgrem. Werdykt na 10 lat przeczytano mu w korytarzu po rosyjsku i nie zatroszczono się o przekład. Podpisał i nie zrozumiał, że to był wyrok. Długo później oczekiwał rozprawy sądowej. Jeszcze później w obozie przypomniał sobie z trudem ten moment i domyślił się wszystkiego. Wróciłem do boksu z uśmiechem. Dziwne, ale z każdą chwilą było mi weselej i lżej. Wszyscy wracali z czerwońcami. Walenty również. Najbardziej dziecinny termin dostał ten oszalały buchalter. Wciąż jeszcze siedział, jakby stracił rozum. Cała w bryzgach słonecznych, poruszana lipcowym wietrzykiem, wciąż tak samo wesoło chwiała się gałązka za oknem. Paplaliśmy z ożywieniem. To tu, to tam. Coraz częściej wybuchał w boksie śmiech. Śmialiśmy się, że wszystko poszło gładko. Śmialiśmy się ze wstrząśniętego buchaltera. Śmialiśmy się z naszych porannych nadziei i z tego, że gdy nas wyprowadzano z cel, więźniowie zamawiali przez nas symboliczne paczki. 4 kartofle, 2 obwarzanki. Ależ będzie amnestia, twierdzili niektórzy. To tak tylko na pokaz nas straszą, żebyśmy czasem nie zapomnieli. Stalin powiedział do jednego amerykańskiego korespondenta. A jak się ten korespondent nazywał? No nazwiska nie znam. Tu nam kazano zabrać rzeczy, ustawiono dwójkami i znów nas poprowadzono przez ten cudowny ogródek pełen lata. A dokąd? A znów do łaźni. To nas doprowadziło już do hucznego śmiechu. Ależ fajtłapy. Rozebraliśmy się ze śmiechem, powiesiliśmy nasze szmatki na tych samych hakach i wtoczyli je do tego samego piecznika, do którego wtaczaliśmy je dziś rano. Śmiejąc się, pobraliśmy po tafelce wstrętnego mydła i weszliśmy do dużej, dudniącej echem sali łaziebnej zmywać ślady naszych niewinnych uciech. Pluskaliśmy się więc, lejąc, a lejąc na siebie czystą, gorącą wodę. Ten oczyszczający, przynoszący ulgę śmiech był, ja myślę, nie tyle objawem choroby, ile samoobroną organizmu, odruchem ratunkowym. Wycierając się, Walenty mówił mi uspokajającym, kojącym tonem. Co tam? Jeszcześmy młodzi, jeszcze pożyjemy. Najważniejsze to nie potknąć się teraz. Pojedziemy do obozu i ani słowa nikomu, żeby nam drugiego wyroku nie dosunęli. Będziemy uczciwie pracować i milczeć. Jak ci wierzył w ten program, ile miał nadziei, niewinne ziarenko w żarnach Stalina. Miał człowiek ochotę zgodzić się z nim, potulnie odsiedzieć swoje, a później wymazać z głowy to, co przeżył. Ale już we mnie narastało uczucie, jeżeli po to, aby żyć, trzeba nie żyć, to po co to wszystko? Nie można powiedzieć, że OSO, czyli Osoboje Sowieszczani, kolegium specjalne przy GPU NKWD, to pomysł rewolucyjny. Już Katarzyna II dała niemiłemu jej sercu żurnaliście Nowikowowi 15 lat, rzec można, na zasadzie OSO, bowiem nie oddała go pod sąd. I wszyscy carowie patrzeć, a zsyłali po ojcowsku niewygodnych im ludzi bez sądu. W latach 60. XIX wieku miała miejsce gruntowna reforma sądownictwa. Zdawało się, że i władcy, i poddani zaczęli dorabiać się czegoś w rodzaju zgodnego z prawem poglądu na życie społeczne. Niemniej również w 70. i 80. latach Korolenko wykrywa wypadki administracyjnej samowoli zastępującej postępowanie sądowe. Sam on zresztą w 76 roku jest jeszcze dwoma studentami, był deportowany bez sądu i dochodzenia na mocy rozporządzenia wiceministra dóbr państwowych. Typowy wypadek OSO. Również bez sądu zesłano go po raz wtóry razem z bratem do miasteczka Głazów. Korolenko wymienia też Fiodora Bogdana, chłopskiego delegata, który dotarł do samego cara, a później został zesłany. Piankowa, którego sąd uniewinnił, ale car kazał zesłać z najwyższego rozkazu. Jeszcze paru innych. W ten sposób tradycja była jakby niemrawa. I następnie ta niechlujna dowolność. Kto pełnił właściwie funkcję OSO? Raz car, raz gubernator, raz wiceminister. A wreszcie, przepraszam, ale co to za rozmach, jeżeli można wyliczyć nazwiska i wypadki? Era rozmachu zaczęła się w 20. latach, kiedy to dla systematycznego omijania drogi sądowej powołano systematycznie też działające trójki. Z początku popisywano się tym nawet nie bez dumy. Trójka GPU. Nazwisk ławników nie tylko nie ukrywano, ale je nawet reklamowano. Któż na Wyspach Sławieckich nie znał słynnej moskiewskiej trójki Gleb Bokij, Wul i Wasiliew? I to jest dopiero słowo. Trójka. Jest w nim brzęk dzwonków pod końską duchą, karnawałowe rozhukanie, ale zarazem jakaś zagadka. Dlaczego właśnie trójka? Co to znaczy? W sądzie też przecież nie czwórka zasiada, a trójka to nie sąd. Najbardziej zagadkowe jest jednak to, że zaocznie. Nas tam nie było, nie widzieliśmy nic. Dano nam tylko papierek. Proszę podpisać. Trójka była więc czymś jeszcze straszniejszym od ref trybunału. A później odseparowała się, zamaskowała, zamknęła się w izolowanym pokoju i otoczyła tajemnicą nazwiska. A gdy już zaczęła zasiadać w ukryciu, to raz na zawsze tylko wyrok nam przysyłała przez maszynistki. I do zwrotu, bo takiego dokumentu nie wolno zostawiać w niczyim ręku. Te trójki, na wszelki wypadek używamy liczby mnogiej, bo jak to bywa z bóstwami, nie wiadomo nigdy, gdzie i w jakim kształcie występują, odpowiadały pewnej pilnej potrzebie, która się pojawiła. żeby już nie wypuszczać na wolność tych, których kiedyś aresztowano. No, coś w rodzaju oddziału kontroli technicznej przy GPU, żeby nie było braku. I jeśli już facet okazał się niewinny, a sądzić go nie było można w żaden sposób, to niech za pośrednictwem trójki dostanie swoje -32 miasta gubernialne albo zesłanie na 2-3 latka, a potem już jak bez ucha, już na zawsze jest napiętnowany, już teraz zaliczy się do recydywistów. Niech nam czytelnik daruje. Toć znów stoczyliśmy się do tego prawicowego oportunizmu, znów jakieś pojęcie winy, że winien czy nie winien i tak dalej. Toć nam nieraz mówiono, że chodzi nie o winę indywidualną, tylko o zagrożenie społeczne. Wolno wsadzić także niewinnego, jeśli jest obcy socjalnie. Wolno wypuścić winnego, jeśli to element socjalnie bliski. Ale może to będzie wybaczone nam, ludziom bez wykształcenia prawniczego, skoro sam kodeks z 1926 roku pod ojcowską opieką, którego żyliśmy sobie 25 lat, też był krytykowany za niedopuszczalne burżuazyjne podejście, za niewystarczająco klasowy stosunek, za jakieś burżuazyjne przestrzeganie proporcji między ciężarem winy a karą. Niestety nie nam jest pisane zbadanie nader zajmującej historii tego organu. Czy w ciągu całej swojej długiej kadencji trójka GPU, wyrokując zaocznie, miała prawo skazywać także na rozstrzelanie, jak to było ze znanym konstytucyjnym demokratą, księciem Dolgorukim w 1927 roku, a Spalczyńskim, von Meckiem i Wieliczką w 1928? Czy trójkę zaprzęgano do roboty tylko wtedy, gdy dowodów winy było mało, ale szkodliwość społeczna danej osoby oczywista, czy wedle uznania? I jakoś potem, w 1934 roku, przy okazji pożałowania godnej zmiany skrótu OGPU na NKWD, trójka w stolicy jęła zwać się kolegium specjalnym, zaś trójki w okręgach speckolegiami sądów okręgowych, co znaczyło, że sądzić mają bez żadnych tam ławników ludowych, w ścisłym swoim składzie i zawsze tajnie. A latem 1937 powstały w okręgach i autonomicznych republikach inne jeszcze trójki złożone z sekretarza obkomu partii, naczelnika okręgowego NKWD i okręgowego prokuratora. A nad tymi nowymi trójkami jaśniała na wysokościach w Moskwie po prostu dwójka w składzie komisarza spraw wewnętrznych i generalnego prokuratora ZSSR. Bo też zgódźmy się, że nie wypadało ściągać w charakterze trzeciej osoby genseka Józefa Wisarionowicza. Ale pod koniec 1938 roku rozpłynęły się jakoś bez śladu i te trójki, i ta dwójka, bo też wybył bez śladu nawet Mikołaj Jeżow. Ale tym bardziej się umocniło nasze kochane OSO, biorąc na swoje barki prawo do zaocznego i pozasądowego skazywania ludzi najprzód na 10 lat, potem na jeszcze więcej, a w końcu również na rozstrzelanie. I tak wiodło zbożny swój żywot kochane OSO aż do samego 1953 roku, kiedy to powinęła się nóżka Berii, naszemu dobroczyńcy. Istniało więc 19 lat. A spróbuj dowiedzieć się, człowieku, i kto z naszych wybitnych, pełnych dostojeństwa działaczy wchodził w skład tego ciała? Jak często i jak długo ono obradowało? Czy podawano przy tym herbatę, czy nie? I co dawano do herbaty? I jak toczyły się te obrady? Czy prowadzono jakieś rozmowy, czy może nawet obchodzono się bez nich? Nie, my o tym napiszemy, bo nie wiemy. Słyszeliśmy tylko nieraz, że OSO było zjawiskiem trójjedynym i chociaż teraz nie można dotrzeć do nazwisk gorliwych jego asesorów, to jednak znane są te trzy organy, które posyłały tam swoich stałych delegatów. Jeden z KC, jeden z MWD, jeden z prokuratury. Nie będzie jednak żadnym cudem, jeżeli któregoś dnia dowiemy się, że nie było nigdy żadnych obrad. Był zaś tylko sztab doświadczalnych maszynistek. robiących wyciągi z nieistniejących protokołów i jeden szef kancelarii kierujący maszynistkami. O, maszynistki te były na pewno, za to ręczymy. Niewymienione ani w konstytucji, ani w kodeksie OSO okazało się jednak najwygodniejszą z maszynek do mięsa, posłuszną, bezpretensjonalną i niewymagającą prawniczego smarowania. Kodeks istniał swoją drogą, a OSO swoją i kręciło się gładko bez wszystkich jego 205 artykułów, nie uciekając się do nich i nawet ich nie wspominając. Jak powiadają w obozie, jak kto już nie może, to sąd też nie pomoże, ale OSO zawsze. Rozumie się, że dla wygody OSO także musiało mieć jakiś kod wstępny. W tym celu samo ono stworzyło dla siebie zestaw artykułów literowych, bardzo ułatwiających czynności. Nie trzeba łamać sobie głowy i dostosowywać wyroki do sformułowań kodeksu. Były tak nieliczne, że dziecko by je spamiętało. Część z nich już wymieniliśmy. NPGG – nielegalne przekroczenie granicy. ASA – antysowiecka agitacja. KRD – kontrrewolucyjna działalność. KRTD – kontrrewolucyjna, trockistowska działalność. Ta literka T bardzo ciężko odbijała się na losie więźnia w obozie. PS – podejrzenie o szpiegostwo. To, co w sprawie o szpiegostwo wykraczało za ramy podejrzenia, było w gestii Trybunału. SWPZ – stosunki wywołujące podejrzenie o szpiegostwo. KRM – kontrrewolucyjny sposób myślenia. WAS – wywoływanie antysowieckich nastrojów. SFE – socjalnie wrogi element. PD – przestępcza działalność. Chętnie to dawano byłym łagrowcom, jeżeli już do niczego innego nie można się było przyczepić. I wreszcie bardzo pojemny artykuł CS, członek rodziny, skazanego na podstawie jednej z wyżej wymienionych kombinacji literowych. Nie zapominajmy, że litery te nie przypadały równomiernie na poszczególne lata i poszczególne grupy ludzkie, lecz podobnie jak artykuły kodeksu i punkty dekretów spadały na kraj niby nagłe epidemie. I jeszcze jedno zastrzeżenie. OSO wcale nie pretendowało do ferowania wyroków. Nie dawało wyroków. Orzekało tylko karę administracyjną. To wszystko. Jasne, że musiało dlatego być wolne od prawnych ograniczeń. Ale chociaż ta kara administracyjna nie zamierzała wcale pretendować do godności wyroku sądowego, mogła jednak trwać 25 lat, przewidywać rozstrzelanie i zawierać pozbawienie rang, tytułów i orderów, konfiskatę całego majątku, odebranie prawa korespondencji, w rezultacie czego człowiek znikał z powierzchni ziemi jeszcze skuteczniej niż na mocy prymitywnego wyroku sądowego. Inną ważną zaletą OSO było to, że od jego werdyktów nie było apelacji. Nie było gdzie składać skarg. Nie istniała żadna instytucja, ani wyższa odeń, ani niższa. Podlegało jedynie ministrowi spraw wewnętrznych, Stalinowi i Szatanowi. Wielkim przymiotem OSO była szybkość działania. Ograniczała ją tylko technika maszynopisania. Wreszcie OSO nie tylko nie miało potrzeby oglądania oskarżonego, przez co odciążał się bardzo transport wewnętrzny w więzieniach, ale nawet nie żądało okazywania jego fotografii. W okresach tłoku w więzieniach miało to jeszcze tę dobrą stronę, że więzień po zakończeniu śledztwa mógł nie zabierać innym miejsca na więziennej podłodze, nie jeść ludowego chleba, tylko być od razu skierowany do obozu, by uczciwie tam się trudzić. Przeczytać zaś kopię wyciągu mógł wszak nawet znacznie później. W ulgowych wypadkach zdarzało się tak, że więźniów wyładowywano z wagonów na stacji docelowej, kazano im zaraz klękać obok nasypu, to środek zapobiegawczy przeciwko próbom ucieczki, ale sprowadzało się to w rezultacie do modlitwy na cześć OSO i bez żadnej zwłoki czytano im werdykty. Zdarzało się też inaczej. Przybywające do Pierreboru w 1938 roku transporty nie znały ani swoich artykułów, ani wyroków, ale witający ich tam pisarz wszystko wiedział i z miejsca znajdował w spisie SWE, czyli socjalnie wrogi element, 5 lat. Niektórzy zaś pracowali już w obozie wiele miesięcy, nie znając swojego wyroku. Wreszcie, jest to relacja Dobriaka, ustawiono ich uroczyście w szeregu, nie jakiegoś szarego dnia, tylko 1 maja 1938 roku, gdy wszędzie wisiały czerwone flagi i odczytano im werdykty trójki okręgu stalinowskiego w Zagłębiu Donieckim od 10 do 20 lat każdemu. A mój obozowy brygadier Sinebriuchow w tym samym 1938 roku wraz z całym kolejowym składem jeszcze niesądzonych wysłany został z Czelabińska do Czerepowca. Mijały miesiące, zeki już tam pracowali. Nagle zimą, w dzień wolny od pracy, zauważyliście, jakie dni się wybiera, na czym oso zależy, w trzaskający mróz wypędzono ich na dwór, ustawiono szeregami, wyszedł do nich przyjezdny lejtnant i oznajmił, że przyjechał, aby zapoznać ich z decyzjami oso. Ale nie był to zwy chłopak, jak się okazało, bo zerknął na ich dziurawe obuwie, na słońce, na oszronione słupy i tak powiedział. A zresztą, chłopaki, po co macie tu marznąć? Dość, jak będziecie wiedzieli, że wszystkim wam dało oso po 10 lat. A mało, bardzo mało kto dostał 8. Zrozumiano? Rozejść się. Skoro jednak kolegia specjalne miały charakter tak otwarcie mechaniczny, to na co jeszcze zdały się sądy? Komu potrzebny tramwaj konny, skoro jest pod ręką bezszelestny, nowoczesny, elektryczny, z którego nikt nie wyskoczy? Żeby dawać sędziom papu? Po prostu nie wypada, żeby państwo zupełnie nie miało sądów. W 1919 roku 8 zjazd zapisał w programie: należy starać się, aby cały lud pracujący bez wyjątku brał udział w wykonywaniu obowiązków sądowych. Wszystkich bez wyjątku nie udało się włączyć do tej akcji. Jurysdykcja to rzecz skomplikowana. No, ale wyrzec się sądów zupełnie to też nie uchodzi. Zresztą nasze sądy polityczne, izby specjalne sądów okręgowych, trybunały wojskowe w okręgach, no i wszystkie tam najwyższe, ciągną za oso jak za panią matką. One też nie grzęzną w bagnie jawności i nie tracą czasu na debaty stron. Pierwsza i naczelna ich cecha to niejawność. Są przede wszystkim niejawne i to dla własnej wygody. I tak już się przyzwyczailiśmy, że miliony i miliony ludzi skazane zostały przy drzwiach zamkniętych. Na tyle już się z tym zżyliśmy, że nie jeden otumaniony syn, brat albo synowiec skazanego jeszcze ofuknie cię z całym przekonaniem. A cóżeś ty chciał? Widać, sprawa ma związek z czymś. Jeszcze by się wrogowie dowiedzieli. Jak tak można? Tak więc, bojąc się, że się wrogowie dowiedzą, sami sobie wpychamy łeb między kolana. Kto dziś w naszym kraju, prócz moli bibliotecznych, pamięta, że Karakozow po swoim zamachu na cara dostał obrońcę, że Żelabow i wszyscy narodowolcy sądzeni byli jawnie, bez obawy, że Turcy się dowiedzą, że Wiera Zasulicz, która strzelała do, jeśli przetłumaczyć na język współczesny, naczelnika stołecznej delegatury okręgowej MWD, a raniła go, tylko że nieśmiertelnie, choć kaliber kuli był wprost niedźwiedzi, nie tylko że nie została zatłuczona w jakiejś katowni, nie tylko nie była sądzona przy drzwiach zamkniętych, ale że publiczny sąd przysięgłych, nie jakaś trójka, uniewinnił ją i że z triumfem odjechała z sądu karetą. Przytaczając te przykłady dla porównania, nie chcę wcale twierdzić, że w Rosji istniało sądownictwo doskonałe. Zapewne godne takiej nazwy sądownictwo należy do najpóźniej dojrzewających owoców bardzo już dostałego społeczeństwa, chyba że ma się do dyspozycji króla Salomona. Włodzimierz Dal zauważył, że w Rosji w okresie poprzedzającym reformy nie było ani jednego przysłowia pochlebnego dla sądów. To chyba coś znaczy. Zdaje się, że nie zdążono też ukuć ani jednego przysłowia chwalącego obieralnych naczelników ziemstw powiatowych. ale reforma sądownictwa z 1864 roku otwierała przynajmniej przed mieszkańcami naszych miast drogę wiodącą do angielskich wzorów. Pisząc to wszystko, nie zapominam o wypowiedzi Dostojewskiego skierowanej przeciw naszym sądom przysięgłych z Dziennika Pisarza, o ekscesach adwokackiego krasomóstwa. Panowie przysięgli, ależ cóż to by była za kobieta, gdyby nie zarżnęła rywalki? Panowie przysięgli, ależ kto z nas nie wyrzuciłby w tych warunkach dziecka przez okno? O tym, że u przysięgłych jakiś chwilowy odruch może przesłonić obywatelską odpowiedzialność. Ale Dostojewski obawiał się nie tego, czego właśnie należało się obawiać. Był przekonany, że sąd publiczny jest już zdobyczą raz na zawsze osiągniętą. Zresztą, kto z jego współczesnych mógłby uwierzyć w Oso? W innym miejscu tak on pisze. Mniejszy to błąd zmiłować się nad winnym, niż posłać na szafot niewinnego. O tak, tak, tak. Przerosty krasomóstwa są chorobą nie tylko ząbkujących sądów, lecz także ogólniej ugruntowanej już demokracji. Ugruntowanej, ale już zdezorientowanej co do swoich celów moralnych. W takiej Anglii widzimy na przykład, że lider opozycji, chcąc zapewnić swojej partii przewagę, nie waha się przed obarczeniem rządu odpowiedzialnością za stan kraju, przeczerniając sytuację bardziej niż ona na to zasługuje. Nadużywanie krasomóstwa to niedobry zwyczaj. Ale jakiej nazwy użyć trzeba dla nadużyć w dziedzinie tajności? Dostojewski marzył o takim sądzie, w którym oskarżyciel powie wszystko niezbędne dla obrony oskarżonego. Ileż to wieków musielibyśmy na to czekać? Nasze doświadczenie społeczne dostarczyło nam już dotąd niezmiernego mnóstwa przykładów oskarżenia podsądnych przez adwokatów. Jako uczciwy człowiek sowiecki, jako prawdziwy patriota, nie mogę nie czuć wstrętu do tych zbrodni, które są tu przedmiotem rozprawy. Jakie to wygodne, te rozprawy przy drzwiach zamkniętych. Toga tu niepotrzebna, można spokojnie zakasać rękawy. Co za ułatwienie w pracy, ani mikrofonów, ani korespondentów, ani publiczności. Nie, dlaczego publiczność tu bywa, ale to funkcjonariusze śledczy. Na przykład do Leningradzkiego Sądu Okręgowego przychodzili oni we dnia, by sprawdzić, jak też sprawują się ich wychowankowie, a później w nocy odwiedzali w więzieniu tych, którym trzeba było przemówić do sumienia. Druga z najważniejszych cech naszych sądów politycznych to jasność perspektyw w robocie. Chodzi o to, że sentencje są z góry określone. Wspomniany już tom zbiorowy Od więzień sam daje nam do rąk sporo materiału, twierdząc, że nie nowa to sprawa, że już w latach 1924-29 wyroki były z góry przesądzone i podporządkowane ogólnym względom charakteru administracyjno-gospodarczego, że poczynając od roku 1924 z uwagi na bezrobocie panujące w kraju, sądy zmniejszyły liczbę wyroków wskazujących na pracę poprawczą z pozostawieniem na wolności, a zwiększyły liczbę krótkoterminowych kar więzienia. Mowa rzecz jasna o przestępstwach pospolitych.